Kochani, dzisiaj będziemy rozważali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Księdze Proroka Ezechiela, 37 rozdział od 1 do 14. Od 1 do 14 Ezechiela, 37 rozdział, strona 929. 929. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z szereg stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie, ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z własnych grobów, z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan, to powiedziałem, wykonam, mówi Pan. Kochani, wielokrotnie czytany był ten fragment Słowa Bożego i głoszone z tego kazania, ale powiem tak, bardzo mocno dotknął mnie Duch Święty, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte i powiedział, dzisiaj będziecie rozważać to, i będziecie poznawać, co ja chcę uczynić w życiu każdego człowieka. Dlatego, że to słowo odnosi się nie do pojedynczej wyschłej doliny, ale odnosi się, jak tu było nawet powiedziane, do całego Izraela. Do wszystkich tych, którym w życiu coś nie wyszło, coś nie tak poszło, coś się nie tak ułożyło. Rzeczy zaczęły iść nie w tym kierunku, co trzeba. A rozdział poprzedzający mówi nam o przemianie, którą Bóg będzie czynił w sercu każdego człowieka. I od tej przemiany przejdziemy do tego, co Bóg na końcu zrobi w życiu każdego z nas, jak będziemy szukali Jego oblicza. Szukajmy więc Bożego oblicza, bo On się zawsze da znaleźć. I w poprzednim rozdziale, 21 werset mówi, wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Dlatego uświęcę wielkie moje imię i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. I 25 werset mówi, pokropię was czystą wodą. I będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw. Będziecie przestrzegać i wykonywać je. I dalej 28 mówi, będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem i ja będę waszym Bogiem. I 32 werset podkreśla wyraźnie, nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan, niech to wam będzie wiadome. nie ze względu na was działam, niech to wam będzie wiadome. Kochani, jeżeli nawet my w życiu naszym odejdziemy od Pana, to przywrócenie nas do łaski Bożej, do Bożego miłosierdzia nie wychodzi od nas, ale wychodzi od Boga. Dlatego też zawsze, kiedy znajdzie w sercu człowieka jakieś drobne chociaż nastawienie, chociaż jakąś drobną pokutę, jakieś niewielki żal za to wszystko, co w życiu naszym nie tak uczyniliśmy, Bóg zawsze użyje tego na naszą korzyść. Użyje to zawsze dla naszego wybawienia. Amen? Żaden człowiek nie szukał Boga w taki sposób, jak Bóg się dał człowiekowi znaleźć. Żaden człowiek nie myślał, że Jezus Chrystus przyjdzie i zostanie po prostu do krzyża przybity. Kochani, nawet jak się Stary Testament czyta i się dokładnie go przestudiuje, to tam się nigdzie nie znajdzie takich wskazówek, które by mówiły, że Jezus Chrystus zostanie przybity do krzyża w haniebnej śmierci. Zbity był, opluwany był, to wszystko jest napisane. Ale nie ma nigdzie powiedziane, nawet sam szatan nie domyślał się tego, jak to wszystko będzie wyglądało. On nie poznał Bożego planu, bo Boży plan był, jak Pismo Święte mówi, zakryty. I nie ze względu na naszą dobroć, nie ze względu na nasze takie czy inne zachowanie na świecie, Jezus Chrystus przyszedł, by nas wybawić. Dlaczego Jezus Chrystus przyszedł? Aby wybawić człowieka? Słowo Boże mówi, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelskiego, lecz ze względu na moje święte imię. Człowiek został stworzony na czyj obraz i czyje podobieństwo? Pamiętacie? Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I jak szatan patrzy na człowieka, to widzi obraz Boga. I dlatego szatan nienawidzi człowieka. Dlatego, że jak patrzy, to widzi obraz Boży. Zostaliśmy stworzeni ze względu na imię Boże. Izrael został nazwany imieniem Bożym. Ish-ra-el. Ish to jest mąż. Ra-a to jest widzący. El to jest Bóg. Mąż widzący Boga. Jeżeli ty nazywasz się chrześcijaninem, jeżeli ty nazywasz się dzieckiem Bożym, to masz już wroga, który będzie cały czas ciebie prześladował. Wiesz kto to? Szatan. Szatan będzie cię zawsze prześladował. Dopóki nie odejdziesz z tej ziemi, to on ciebie nie zostawi w spokoju. Możesz być pewny, że na tym świecie nigdy nie będziesz samotny. Zawsze będzie łaził za tobą diabeł. Albo jego demony. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Niektórzy ludzie od zmysłów odchodzą, bo są samotni. Nie są samotni. Diabeł z nimi jest cały czas. Ale my nie chcemy takiego towarzystwa i dobrowolnie wybieramy sobie inne towarzystwo. Nie chcemy być w tym towarzystwie i wybieramy sobie towarzystwo Boga Wszechmogącego, Ducha Świętego, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Jesteśmy w tym towarzystwie i bardzo dobrze się w tym towarzystwie czujemy. I dlatego Jezus Chrystus działa nie ze względu na nas, ze względu na siebie. Ja wiecie, takie niebiblijne, często przytaczam przykład, tak sobie to jakoś wyobrażam mniej więcej, że Bóg stworzył człowieka lepiąc go z gliny. Tak sobie wyobrażam. Nie ma tego w Biblii, także podkreślam to. Że postawił swojego syna, powiedział, stój tutaj. I lepił z gliny człowieka na obraz swojego syna. No i tak jest napisane, że na obraz syna swojego stworzył nas. Ale to już mówię, ja dodaję, że tak lepił go z gliny i jak go ulepił z gliny, to co wtedy zrobił? W jego nos, czyli w jego nozdrza, dmuchnął. dmuchnął w jego nos i człowiek zaczął żyć. Zaczął być żywy, poruszać się zaczął. Bo Bóg ma moc. I teraz, ponieważ jesteśmy podobni do Niego, On wszystko robi, żeby tego człowieka, który jest podobny do Jego Syna, ratować. No przecież nie ujmuje się On, jak jest powiedziane w pierwszym rozdziale Hebrajczyków, za aniołami, prawda? Nie ujmuje się za aniołami, bo one nie są stworzone na obraz Boży i podobieństwo Boże. Na obraz Boży i podobieństwo Boże jesteś stworzony ty i ja. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. I dlatego Słowo Boże mówi tak. Bóg zajmuje się trzema sferami życia człowieka. Pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystości waszych, od wszelkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was. To jest według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, tej starszej takiej, co tu widzę, jeszcze dwie stoją takie. Takie starsze, jakby ktoś chciał zajrzeć do nich, to one są bardzo wiernie przetłumaczone, tylko język już jest taki, wiecie, archaiczny bardziej. Jak ja byłem nastolatkiem w waszym wieku, byłem naprawdę kiedyś nastolatkiem, to powiem tak, to czytałem właśnie z tej Biblii, nie było innego tłumaczenia. To tłumaczenie to przyszło gdzieś w którym to roku, 90 u mnie tutaj jest, no 80 którymś. W każdym razie wcześniej to była ta Biblia. I tu właśnie jest powiedziane, będziecie oczyszczeni od nieczystości waszych i od wszystkich plugawych bałwanów was oczyszczę. Plugawe bałwany. Wiecie, co to takiego plugawe bałwany? To nie są te, co dzieci ze śniegu lepią i tam z marchewki nos i tak węgielki to oczy. To nie są plugawe bałwany. Plugawe bałwany to jest coś, w co człowiek angażuje serce swoje. Na czym człowiekowi mocno zależy. Jak mu na tym mocno zależy i próbujesz mu to zabrać, to co on robi? Broni się. Broni się. Nie chce oddać. Na przykład je jakieś dobre jedzenie. Nie, Robert? Je jakieś dobre jedzenie, spróbuj mu to zabrać. Pogryzie. Normalnie pogryzie. Normalnie pogryzie. Tak niebezpieczny jest wtedy człowiek, jak mu zabierasz to, co on naprawdę kocha, co naprawdę lubi. Niebezpieczny jest człowiek. I dlatego powiem tak, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Bóg nas uwolni od tych właśnie rzeczy, w których zakochaliśmy się. W tych rzeczach, które są niezgodne z Bożym Słowem, a my je lubimy. Po prostu je lubimy. I lubimy je robić, lubimy o nich mówić, lubimy je kochać. Po prostu chcemy w tym być. A problemy są bardzo różne, do których człowiek przywiązuje swoje serce. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Jeżeli coś uważasz za skarb, to serce twoje za tym idzie. I to mogą być najprzeróżniejsze rzeczy. Ubrania, samochody, domy, no różne rzeczy. Spróbuj człowiekowi zabrać te rzeczy. I wtedy się okazuje, że jest problem. A Bóg mówi, że każdy człowiek musi od tego, do czego przywiązane jest jego serce, musi zostać oderwany, odklejony. Musi zostać odklejony. Czy to znaczy, że my w życiu naszym nie mamy prawa mieć ubrań, nie mamy prawa mieć samochodów, nie mamy prawa mieć domu? Czy to tak jest? Możesz mieć pod dostatkiem. Ale Słowo Boże mówi, że nie może w tym być umieszczone twoje serce. Wiesz, w jaki sposób poznaje się, czy czyjeś serce jest w tym umieszczone? Po prostu Bóg każdemu człowiekowi, który ma, zabiera to i patrzy, jak się człowiek zachowuje. Na przykład dla Joba zabrał dzieci, zabrał mu cały dobytek i domy i wszystkie stada, jakie miała i był najbogatszym człowiekiem w tamtym rejonie. Czego mu nie zabrał? Raczej kogo mu nie zabrał? Żony mu nie zabrał. Bo on nie miał serca w tym. Po co zabierać? Kochani, to jest zupełnie inaczej traktowane przez Słowo Boże, bo mężczyzna i kobieta są jedno. Oni są jedno. Jakby zabrał żonę, to znaczy zabrałby jego. A Bóg postanowił, że go zabierać nie będzie. To jest ta tajemnica. Ale kochani, wszystko inne zostało mu zabrane. I co Job powiedział? Rzucił się na Boga? Z wściekłością zaczął przeklinać? Nie. On uwielbił Boga, oddał chwałę Bogu. Nie powiedział: Boże, oj, dziękuję Ci, że mi wszystko to zabrałeś, bo mi to w zasadzie nie było potrzebne. Tylko po prostu zgodził się na wolę Bożą. I to jest to, kochani, o czym Pismo Święte mówi. Oczyszczę was od nieczystości waszych i od wszystkich plugawych bałwanów. To wszystko, do czego lgnie twoje serce, to jest plugawe, to jest nieczyste. I dlatego musimy być od tego oderwani. Musimy mieć dystans do tych wszystkich ziemskich rzeczy, w których często umieszczamy nasze serca. Kochani, Słowo Boże nie mówi, że korzeniem wszelkiego zła są pieniądze. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. A więc pieniędzy możesz mieć, abyś nie miał miłości w nich. A jak się poznaje, czy masz miłość do pieniędzy? Bardzo łatwo. Jak łatwo je rozdajesz? Jak łatwo się ich pozbywasz? Pozbywasz się pieniędzy? Dajesz? No właśnie. I to jest odpowiedź. I to jest odpowiedź. Czy chcesz, żeby tobie dawali? Żebyś miał więcej? Kochani, ja przypominam sobie taką historię. Kiedyś opowiadał mi taki starszy brat, który już odszedł do Pana dawno temu. On był z Gdańska. Brat Waszkiewicz kiedyś przypominał, że pewna kobieta starsza była bardzo przywiązana do pieniędzy. Nie tak dużo ich miała, bo na jakiejś tam emeryturce była. I wiecie, kiedyś przyszła do niego po usłudze, po nabożeństwie i mówi: bracie, czy możesz mi dać złotówkę? A on taki zdziwiony, no złotówkę. No niby niewielki pieniądz, ale po co ci, siostro, ta złotówka? Bo wiesz, bracie, mi do 100 zł brakuje. Miała niewiele pieniędzy, ale była do nich tak przywiązana, jak inna osoba, którą on chrzcił. Też siostra akurat w Chrystusie zgłosiła się do chrztu, chciała być ochrzczona. I wiecie, ona weszła już do wody, bo to w rzece odbywał się ten chrzest. I wiecie, on ją zanurza, a ona rękę tak do góry podniosła. I coś trzyma w rękach. Coś trzyma w rękach. On ją ochrzcił. Pyta się: siostra, co ty tam masz? No portfel z pieniędzmi. To nie bajki, to prawda. To autentyczne wydarzenia. Naprawdę. Widzimy, jak człowiek może być przywiązany. Może ich niewiele mieć. A może mieć problem w swoim życiu. Prawdziwy problem. Dlatego Słowo Boże mówi: uwolnię was od tego. Po prostu uwolnię was od tego. Bo wy musicie być czyści. I kochani, jeśli chodzi o nasze życie, musimy zawsze poddawać Bogu dla oczyszczenia. Musimy być czyści. Jeśli w ogóle cokolwiek dalej ma pójść w naszym życiu, to musi się wszystko zacząć od oczyszczenia. Wiecie tak, jak szykujemy święta, szczególnie siostry, bo mężczyźni trochę mniej tego szykowania robią, ale siostry doskonale wiedzą, to tak. Najpierw gotują, wszystko przygotują, wszystko jest już na ostatni guzik zapięte, przychodzą goście już do was do domu i tak wchodzą i nogą rozgarniają śmieci, tak? I wchodzą do... To proszę do pokoju, proszę, tak? To ja tu odsunę to trochę. Te. Czy tak jest? Jeśli chcemy gości do nas zaprosić, to co robimy? No sprzątamy. Jeżeli chcemy Jezusa Chrystusa do naszego serca wprowadzić, to co musimy zrobić? Posprzątać. Musimy być oczyszczeni. Jezus Chrystus wchodzi, musi być czysto. Jeśli chcemy, żeby Jezus Chrystus miał coś do powiedzenia w naszym życiu, to musimy być oczyszczeni, jeśli cokolwiek więcej ma zrobić w naszych sercach. Izajasz 43, rozdział 25, werset mówi: ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów, już nie będę wspominać więcej. Dziękuję. Twoich grzechów już wspominać nie będę więcej. Mało tego wersetu, to wam przeczytam następny. Hebrajczyków 10, 17. A grzechów i ich nieprawości nie wspomnę więcej. I co kawałek jest tak napisane. Twoich grzechów i twoich przewinień i twoich upadków więcej nie wspomnę już. Fajnie, co? Ja jestem zadowolony, bo jak niektóre sobie wspomnę, jeszcze z młodzieńczych lat, to tak jakiś tak mnie tak zimno się jakoś robi, tak? Tak wiecie, tak nieprzyjemnie. A Bóg mówi: ja ci nie wspominam. Po co ty wspominasz? Przecież ja ci nie wspominam. Przebaczyłem ci. Powiedziałem: dobra, zapomnijmy o tym. Czy tak polega na tym przebaczanie Jezusa Chrystusa? Nie. Bierze twój grzech i twoje przewinienie i co robi? W głębinę morską. Rów Mariański czy jakiś inny jeszcze. Największa głębina. Oddala od nas, jak wschód od zachodu. Oddala, oczyszcza nas. A kiedy nas oczyszcza, to mówi: za dni owych źródło wytryśnie dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy, aby ich oczyścić z grzechów nieczystości. Zachariasz 13, rozdział 1, werset. Przedostatnia księga Starego Testamentu przed Nowym Testamentem. 13 rozdział, 1 werset. Źródło wytryśnie, które jest do obmywania się. Cały czas się obmywasz. Tu jest powiedziane, że ono kiedyś wytryśnie. Ale my mamy dostęp do tego źródła. Co to za źródło? Jezus Chrystus. Jego krew. Mamy dostęp do tego źródła. Przychodzimy do tego źródła i mamy oczyszczone nasze wszystkie grzechy. Czujesz się winny jeszcze za swoje grzechy? A, nie zrobiliście żadnego grzechu. No, rozumiem. Ja się nie czuję winny, wiecie? Zrobiłem wiele grzechów, ale za żaden nie czuję się winny. I nie dlatego, że jestem sprawiedliwy, ale dlatego, że zostałem usprawiedliwiony. Jezus Chrystus zabrał moje grzechy. Na krzyż został przybity za moje grzechy. I zostaliśmy oczyszczeni. I to jest to pokropienie wodą czystą. Albowiem jak Hebrajczyków 10:14 mówi, albowiem jedną ofiarą uczynił nas na zawsze doskonałymi. Tych, którzy są uświęceni. Jak się dajesz uświęcać Bogu, to zostajesz oczyszczony na całe twoje życie. I za każdym razem, kiedy poddajesz się Bożemu uświęceniu, znów zostajesz oczyszczony. I z tego grzechu, który uczyniłem, a który został mi przebaczony, już nigdy nie będę za niego odpowiadał. Zostałem od niego uwolniony, usprawiedliwiony. I tak musi być z każdym grzechem, który został w naszym życiu uczyniony. Musisz przyjść do Jezusa Chrystusa i uzyskać przebaczenie. Musisz po prostu być usprawiedliwiony przez Boga Wszechmogącego. Co dalej Słowo Boże mówi? dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Na czym to polega? Na tym, że jak mówisz przeciętnemu człowiekowi, że on coś nie tak robi, to on do ciebie mówi spi. Rozumiesz to? To znaczy, że ma kamienne serce. Zwracasz mu uwagę, że coś nie tak robi, a on cię objeżdża i jeszcze najprzeróżniejszymi obelgami cię obrzuca. To jest serce kamienne. Po czym poznaje się serce mięsiste? A serce mięsiste poznaje się po tym, że jak mu staniesz na odcisk, to on co? Dziękuję bardzo, że zostałem uznany cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Nie, po prostu reaguje pokojowo. Reaguje w sposób taki, jak to należy do tej sytuacji. Tak jak należy w tej sytuacji uczynić. Znasz Słowo Boże, jeśli ci ktoś zwraca uwagę, że coś niezgodnie ze Słowem Bożym zostało w twoim życiu uczynione, to ty to, co robisz, rozważasz. Myślisz o tym. Nie odgryzasz się. Po prostu myślisz o tym. Modlisz się. Czekasz, co Pan powie do twojego życia. I wtedy okazuje się, że serce twoje jest podatne i masz wypisane Boże prawa na mięsistym sercu. Co to oznacza? Że to słowo ma na ciebie wpływ. Ono ma na ciebie wpływ. Jeżeli ktoś zaczyna z tobą rozmawiać, to ma wpływ na ciebie. Nie lekceważy słów, które zostały wypowiedziane, ale je rozważasz. To ma wpływ na twoje życie. Jeremiasza 31 rozdział, 33 werset mówi, oto teraz zawieram nowe przymierze z całym domem Izraela po tym wszystkim, co już minęło, mówi Pan. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich serca i wtedy znów stanę się Bogiem ich, a oni będą moim ludem. I dokładnie to samo w Hebrajczyku w 10 rozdziale, 15-16 wersecie jest powiedziane, poświadczam to również Duch Święty, skoro powiedział takie, zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Kochani, biodra myśli opasane prawdą. Biodra myśli. Myśli. Biodra myśli opasane prawdą. To znaczy, że jak dociera do nas jakieś słowo, jakiś czyn, jakieś konkretne fakty, to ma wpływ. To się obraca wokół Słowa Bożego, które jest w naszym umyśle. Po prostu nie myśli sobie, jak to ja bym sobie zrobił, jak bym sobie to życie zorganizował, tylko patrzy, co Słowo Boże na ten temat mówi. To nie jest tak, że jak rozpoczynasz budowę domu, masz plan, ale plan zostawiasz w domu, budujesz jak chcesz. Czy tak jest? Kochani, jak stajesz się chrześcijaninem, dostajesz plan i tak masz budować swoje życie duchowe. Jeżeli nie trzymasz się planu, to przyjdzie ten, który odbiera tą budowę i powie rozbierać wszystko, na nowo budować. Kiedyś to wiecie, za moich czasów, jak ja byłem młody, to wiecie, jeszcze był taki czas, kiedy można było wybudować samowolkę taką i to stało latami i nikt nic nie kazał. Teraz jest zupełnie inaczej. To jest tak bardziej biblijnie, bym powiedział. Po prostu wybudujesz, ile by czasu to nie stało, po prostu sprawdzą, jest w planie, nie ma w planie, rozbierać musisz. Ja pamiętam tutaj niedaleko na skrzyżowaniu taki drewniany domek stoi. I w pewnym momencie patrzę, fundamencik zalali dookoła tego domku, zaczynają ścianę budować, murowaną. Czyli chcieli ten drewniany domek obmurować z zewnątrz, tak bliziutko, przy samym tym drewnie. I później jak już będzie wymurowane od środka, wybierają wszystko to drewno i później dodają jeszcze, bo to pół pustaka budowali, dodają jeszcze cały pustak, już mają murowany domek w tym miejscu. I tak doszli gdzieś do więcej trochę, jak połowa mniej więcej. Później patrzę, stanęło. Nie budują. nie budują, nie budują, nie budują, a później patrzę, rozbierają. Dlaczego? Nie według planu. W planie tego nie było. Więc trzeba rozbierać. Jeśli ty jako chrześcijanin zaczniesz budować i nie będziesz budował zgodnie z planem, każą ci rozbierać. Dlatego prawa Boże muszą być zapisane w naszym umyśle i w naszym sercu. O Marii, Matce Jezusa Chrystusa, jest powiedziane, że wszystko to, co mówił Jezus Chrystus, co ona z tym robiła? Lekceważyła, co tam chłopak mały tam będzie gadał. Nie, składała w swoim sercu. Składała w swoim sercu. Widzimy? To jest to, o czym mówi Słowo. W sercu, wypisane, po prostu wypisane, w sercu, w umyśle. To wszystko jest w nas, to wszystko nas wypełnia. To jest podstawa naszego życia. Abyśmy dali Bogu możliwość działania w naszym życiu. I w Jeremiasza 32, rozdział 38, werset mówi, będą moim ludem, ja będę ich Bogiem. I dam im nowe serce i będą postępować inaczej. Będą się mnie lękać już zawsze dla swego własnego dobra i dla dobra swych potomków. A w Ezechiela 11, rozdziale 18, wersecie jest powiedziane, gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy, wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z nich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Lecz tym, których serce ich za ich ohydami idzie i obrzydliwościami, włożę ich własne postępki na ich własne głowy, mówi Wszechmocny Pan. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Jeżeli pójdziemy swoimi drogami, to nasze własne rzeczy zostaną nam włożone na nasze własne głowy, je poniesiemy i wszystkie konsekwencje, które za tym idą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył człowieka w doskonały sposób, na obraz swój i swoje podobieństwo i dokładnie zna potrzeby człowieka. I dokładnie wie, co trzeba robić, żeby człowiek naprawdę był szczęśliwy. Człowiekowi się wydaje, że jak spełni swoje oczekiwania, jak wypełni swoje plany, będzie szczęśliwy. Niestety tak nie jest. A jeśli jest szczęśliwy, to na bardzo krótki czas. Przykładów możemy tutaj mnożyć. Z alkoholem, z jedzeniem, z najprzeróżniejszymi rzeczami. Na początku człowiek jest zadowolony. Naje się, jest zadowolony. A później co? No a później są problemy. Dlatego jest powiedziane bardzo wyraźnie, no tak, Kasiu, trzeba się odchudzać. Najwyraźniej jest powiedziane, że my mamy robić to, co Bóg do nas mówi. Niektórzy ludzie mówią, że nas stary zakon nie obowiązuje już. A więc zakon mówił, że wieprzowiny nie można jeść. Można jeść czy nie? Można, tak? No to ja też tak uważam, że można. Nie mówię nie. Ale jeśli skorzystamy z tej rady, którą Bóg dał Izraelitom, to się okaże, że to korzystniejsze jest dla naszego zdrowia. Nie, ja wolę baraninę. No, ja wolę mięso jeść. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jeszcze raju nie mamy, Edenu, gdzie tylko owoce i to tylko co z drzew, to mieliśmy jeść. Później jak już ludzie z raju zostali wygnani, to Bóg powiedział, jedzcie wszystko, tylko nie z krwią. Tylko nie z krwią. I po dzień dzisiejszy to podtrzymał. Po dzień dzisiejszy jest podtrzymany. Tylko nie z krwią. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Bogu chodzi o to, żebyśmy szukali Jego rady. Abyśmy szukali w naszym życiu zawsze tego, co Pismo Święte mówi. I to jest to właśnie, dam nowe serce i nowego ducha do waszego wnętrza. Że zaczynasz szukać, po tym oczyszczeniu, które przeżywasz przez Jego krew, szukasz Jego woli dla swojego życia. szukasz. Panie, co chcesz? Ja chcę pojechać do Warszawy, a co ty o tym myślisz? Ja chcę pojechać do Poznania, do Wrocławia, do Bydgoszczy. Co ty o tym myślisz? Chcę pojechać do Anglii czy do Stanów Zjednoczonych. Co ty o tym myślisz? Powiedziałem do Boga kiedyś, wiele lat temu, Panie, ja chcę wyjechać do Australii. Jeśli mi pozwoli, żebym wyjechał do Australii, powiedzmy jutro mam wyjeżdżać, to ja dzisiaj spakuję walizkę i jutro jadę. Wszystko zostawię, a pojadę. A wiecie, co Bóg powiedział? Nie! Mówię, Panie, a może nie powiedziałem. A co ja zrobiłem? Nie pojechałem. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Bo Bóg tak powiedział. My mamy patrzeć i szukać w naszym życiu, co Bóg do nas mówi. Po prostu, co Bóg do nas mówi, co On nam każe. Bo jeśli uczynimy to, co według naszych myśli nam się wydaje, to może się okazać to dla nas najbardziej nieszczęśliwą decyzją w życiu. Znam człowieka, który z zagranicy wschodniej przyjechał do Polski. Bardzo chciał. A kiedy miał wyjeżdżać, zapytał się Boga, Bóg powiedział nie. On przyjechał. Żył tutaj przez naprawdę wiele lat. Bo jak odszedł, to miał ponad 80 lat, nie wiem ile tam, ponad 80, już nie pamiętam. Ale powiem tak, całe życie, jak go znałem, zawsze mówił o tym, że żałuje, że nie posłuchał Boga. Ile żyłem, ile go widziałem. Cały czas słyszałem od niego. Skąd bym to wiedział? On mi powiedział. Żałował, że nie posłuchał Boga, bo Bóg mówił co innego. I my możemy być zapatrzeni w swoje własne plany, zapatrzeni w swoje własne dążenia, aby osiągnąć coś, a co później? Jezusowi Chrystusowi by było lepiej siedzieć po prawicy Boga Ojca, rządzić, orędować, nawet do ludzi mówić, że ich kocha. Ale Jezus Chrystus zostawił to, co lepsze, co przyjemniejsze, przyszedł na ziemię i dał się przybić do krzyża. Bo wypełnił nie swoją wolę, ale wolę Ojca swojego. Uczynił, że wola Ojca stała się Jego wolą. On zaakceptował wolę Ojca i uczynił ją swoją wolą. Wiecie, że tego właśnie Bóg chce od nas? Abyśmy wzięli wolę Bożą dla naszego życia i zrobili ją swoją wolą. Ja tak chcę. Ale wcześniej inaczej chciałeś. Ale to po prostu ja chcę teraz. A skąd ci to przyszło do głowy? No z Pisma Świętego mi to przyszło do głowy. Przyszło wam kiedyś do głowy, żeby szukać woli Bożej dla swojego własnego życia i wybierać dokładnie to, co powie Bóg? To jest to właśnie nowe serce i nowy duch, który Bóg wkłada do naszego wnętrza. I wtedy chcemy nawet czasami wbrew sobie samym. Chcemy czegoś, co Bóg chce. I wreszcie Bóg mówi, ducha mego mówię ducha mego dam do waszego wnętrza. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To jest coś innego, niż w poprzednim punkcie powiedziane. Bo tam powiedziane jest, że nam, naszego ducha da innego, który będzie podatny na Boże Słowo. A tutaj jest powiedziane, mojego ducha, Ducha Świętego dam do waszego wnętrza. Mój Duch Święty zamieszka w waszym duchu. W twoim duchu będzie mieszkał Duch Święty. I to On będzie decydował o wszystkim, co się ma stać w naszym życiu. Izajasza 44:3 to ja wody wyleję na spragnioną ziemię. całe potoki na glebę spieczoną. Ducha mego wyleję na pokolenie Twoje. Moim błogosławieństwem obdarzę całe Twoje potomstwo. Ducha mego wyleję. Wyleję Ducha mego. Czy nie jest to dokładnie to, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy? To jest to, co Duch Święty przyszedł i został wylany. I wypełnił całkowicie życie człowieka. Dlaczego to wszystko ma się tak dziać? Rzymian 8, rozdział 9, werset mówi, lecz wy już nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży mieszka w was. Jeżeli zaś ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, to nie należy do Niego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Stajesz się żywym człowiekiem. Kiedy przychodzi Duch Święty do twojego życia, stajesz się żywą istotą. Nie jesteś tylko mózgowcem, który myśli cały czas, myśli, jak to trzeba zrobić. Ale zaczynasz ufać Bogu, zaczynasz żyć wiarą. Zaczynasz się poddawać Bożemu Duchowi Świętemu. Kochani, jeżeli jesteś człowiekiem, który umysłem swoim chce być kierowany, to kiedy dzieją się duchowe rzeczy, ty dopatrujesz się w nich jakichś dziwnych zachowań. Zawsze zaczyna się człowiek dopatrywać dziwnych zachowań, jak Duch Święty działa. Jak ludzie zaczynają mówić innymi językami, to inni zaczynają oczy otwierać, a oni co robią? Co oni wymyślają? A wiecie, Pismo Święte mówi tak. Będę się modlił, pamiętacie? 14 rozdział 1 listu do Koryntian. Będę się modlił nie rozumem, duchem. Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał rozumem. A więc zobaczmy, że duchowe działania są na pierwszym miejscu. Zaczyna się nie od śpiewania rozumem, nie od modlitwy rozumem, tylko zaczyna się od śpiewania w duchu i zaczyna się od modlitwy w duchu. A ludzie oczy otwierają, jak to, co oni robią? Słowo Boże wyraźnie mówi. Jak należy się zachowywać, co należy czynić, w jaki sposób należy poddawać się Bożemu Duchowi Świętemu. Jak Duch Święty prowadzi. Jak Duch Święty prowadzi. Chcemy mówić o wielkich Bożych rzeczach. Chcemy mówić o wielkim Bożym działaniu. A bez Ducha Bożego te działania są niemożliwe. Czy wiecie o tym? Czy jest możliwe uzdrowienie bez Ducha Bożego? Czy jest możliwe wyganianie demonów bez Ducha Bożego? Czy są możliwe jakiekolwiek cuda bez Ducha Bożego? Możliwe są? Nie. Zawsze potrzebny jest Duch. I jeżeli mówisz, że to nie jest Duch Boży, to musi to być Duch nieczysty. On też może podrabiać cuda, może podrabiać mówienie językami, on może podrabiać te rzeczy. Przykład? Na samym początku w Księgach Mojżeszowych jest opisane, jak przyszedł Mojżesz przed Faraona i robił cuda. A magowie swoją mocą nieczystą robili to samo. Aż wreszcie, kiedy Bóg postanowił, że teraz już nie pozwoli im czynić tego, to oni już nie mogli uczynić tego, co Mojżesz czynił. Widzimy? To się wszystko opiera na Bożym Duchu Świętym. Czytaliśmy ten przykład z Doliną Wyschłych Kości. To jest, wiecie, taki doskonały przykład tego, co w życiu człowieka się dzieje. Człowiek dochodzi w pewnym momencie w swoim życiu do ściany i w zasadzie nie ma wyjścia. Może żył przez jakiś dłuższy czas z wiarą, z zaufaniem do Boga, a później coś się zawaliło. Coś się zniszczyło. Coś poszło nie tak. Rzeczy zaczęły iść nie w tym kierunku, co trzeba. Wyschło wszystko. Woda wyschła, kości wyschły. Nie ma. Nie ma życia. Nie ma działania. A wiesz, w jaki sposób może to zostać ożywione? Przez Ducha Bożego Świętego. My w tym tłumaczeniu mamy, ja bym tak powiedział, nawet niefortunnie, trochę przetłumaczone to ożywcze tchnienie. Ja spisałem dokładnie, jak to jest w oryginalnym tekście hebrajskim. I według tego tłumaczenia chciałbym, abyście wysłuchali tego fragmentu, który brzmi dokładnie tak, jak tekst hebrajski podaje. Była na mnie ręka Jahwe i wyprowadził mnie w duchu Jahwe i postawił mnie pośród doliny, a ona była pełna kości, i przeprowadził mnie z powodu nich wokół ze wszystkich stron. A oto była ich dużo bardzo na powierzchni tej doliny. I oto były suche bardzo. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją kości te? I powiedziałem: Panie, Jahwe, Ty wiesz. I rzekł do mnie: prorokuj z powodu kości tych i powiedz do nich: kości wyschnięte, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe tym kościom. Oto ja jestem wprowadzający w was ducha i ożyjecie. I umieszczę na was ścięgna i nałożę na was ciało i oblekę na was skórę. I umieszczę w was ducha i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Jahwe. I prorokowałem, jak polecono mi, i stał się szum, gdy prorokowałem. A oto szczęk i zbliżyły się kości, kość do kości. I zobaczyłem, i oto na nich ścięgna i ciało weszło. I oblekło się na nich skórą później, ale ducha brakowało w nich. I mówił do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj, synu człowieczy. I powiedz do ducha: tak mówi Pan Jahwe. Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na zabitych tych i ożyją. I prorokowałem, jak polecił mi. I wstąpił w nich duch i ożyli. I stanęli na nogach swoich. Wojsko wielkie, bardzo, bardzo. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, kości te cały dom Izraela. Oni o to mówią: wysły kości nasze i zginęła nadzieja nasza. Zniknęliśmy dla nas. Dlatego proroku i powiedz do nich: tak mówi Pan Jahwe. Oto ja otworzę groby wasze i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy otworzę groby wasze i gdy wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój. I umieszczę ducha mojego w was i ożyjecie. I umieszczę was na ziemi waszej i poznacie, że ja, Jahwe, powiedziałem i uczynię. Wyrocznia Jahwe. Widzimy? Duch Boży. Duch człowieka. To są te najważniejsze, zasadnicze części ciebie i mnie. Z tej najważniejszej części się składasz. Jeśli to obumiera, to całe twoje życie zaczyna tracić sens. Ale ty i twój duch mamy żyć w mocy Bożej. Mamy żyć w Bożym Duchu Świętym. I dlatego jeśli obumarło coś w tobie, to potrzebujesz mocy Boga żywego. Mocy Boga żywego. I Bóg ze swoją mocą przychodzi do ciebie. Dzisiaj przychodzi Bóg na to miejsce, aby ciebie odświeżyć, aby ciebie odnowić, abyś zmartwychwstał do nowego życia. Nowe życie, nowe Boże działanie musi rozpocząć się w twoim życiu. Żebyś nie był zapatrzony na rzeczy ziemskie, na te, co nie przynoszą żadnej korzyści dla ciebie na tym świecie. Myślisz, że to jest taka wielka korzyść, że ubrałeś się w piękne ubranie? W raju ludzie nago chodzili. Żadnych ubrań nie mieli. Nawet listków figowych nie mieli. A myślicie, że widzieli swoją nagość? Nie. Widzisz, że możesz tak żyć, żeby nie widzieć nawet swojej nagości, to zależy, jak się dasz Bogu ukształtować. Nie chodzi o to, że mamy teraz chodzić nago. Ale chodzi o to, że Bóg ma kierować całym naszym życiem. Że to On nas kształtuje, że to On nas formuje. I wtedy rzeczy, które ci się wydają nawet w tej chwili niewłaściwe, zaczniesz inaczej przyjmować. Dla ciebie teraz pewne rzeczy, które są zasadą w tym świecie, są nie do przyjęcia, żebyś miał to zaakceptować. Nie do przyjęcia, jakżeż, Panie? Nie, to niemożliwe. Kiedyś do jednego z proroków Bóg powiedział, a teraz przez rok będziesz chodzić nago. Panie, litości. Nago to nie znaczyło dokładnie nago. Powiedzmy na dzisiejsze czasy w bieliźnie. Chcę, żebyście to dobrze wiedzieli. Ale chcę też, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to Bóg ocenia, w jaki sposób my mamy żyć na tym świecie. Bóg powie, masz być goły i bosy. Masz nie mieć samochodu, masz nie mieć domu, masz nie mieć nawet roweru. Ty wiesz, Panie, chociaż rower daj. Albo jakieś adidaski, żeby pobiegać. Niektóre rzeczy możesz uprosić u Pana. Jak najbardziej. Kiedyś jednemu z proroków Bóg powiedział, a teraz będziesz na odchodach człowieka, one jak wyschną, będziesz sobie, rozpalisz je i będziesz na nich piłk sobie jedzenie. Panie, zlituj się. Dobrze, nie na odchodach ludzkich, tylko na krowich. Tak się dziwicie? W Indiach dokładnie to robią. Właśnie dokładnie to robią. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak siedzisz w okręgach niebieskich, to rzeczy najważniejsze dla ciebie to te, o których mówi Bóg. I je przyjmujesz i nie dyskutujesz z nimi. Kiedyś Paweł męczył się z tym swoim wzrokiem i powiedział, Panie, zabierz to. Kilkakrotnie prosił Pana, a Pan co powiedział? Dobra. Nie. Powiedział, starczy ci na łasce. Koniec. I nie ma dyskusji. Mojżeszowi Bóg powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Panie, proszę ciebie. A co Bóg powiedział? Nie proś mnie więcej o to. Nie wejdziesz. Czy jesteś gotowy pogniewać się na Boga, jak Bóg ci coś zabroni? Czy może akceptujesz to, co Bóg mówi? A mamy powstać do nowego życia. Mamy zmartwychwstać do nowego działania. Zobaczmy, że Jezus Chrystus, jak został złożony w grobie, jak zmartwychwstał, to Jego działanie było inne. Nie trzeba Mu było drzwi otwierać i zapraszać, Panie, wejdź, Panie. Po prostu wchodził. Drzwi były zamknięte, a Jezus Chrystus znalazł się w środku. Po prostu inne działanie. W inny sposób myślisz. Inaczej kształtujesz swoje marzenia. Zacznijmy szukać woli Bożej. Dajmy się wzbudzić do nowego życia. Do nowej formy działania. To, co obumarło, to obumarło. Ono jest po prostu bliskie śmierci i już nie wskrzeszaj go. Ale wskrzeszaj siebie, swojego ducha, żeby na nowo zacząć żyć w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Aby coraz mocniej Duch Święty objawiał się w twoim życiu. Wiecie, ja wam powiem, wiele lat służę Bogu. Bardzo dawno przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca, bo chrzest przyjąłem w 70 roku, to znaczy nie tam Chrystusa 70, tylko 1970. Także trochę lat minęło. Powiem tak, ale dosyć od niedawna dopiero zacząłem żyć jako człowiek zmartwychwstały. Zacząłem żyć, bo zobaczyłem moc Bożą. Zobaczyłem Boże działanie. Zobaczyłem, jak Duch Święty może zmieniać człowieka i może kształtować go na swój obraz i swoje podobieństwo. Kiedyś, gdy mi powiedziano, trzeba wygonić demony, to ja wiecie, co robiłem? Uciekałem. Demony. Ludzie, kochani, jak mnie napadną. A jak mnie zaczną w nocy straszyć, co wtedy będzie? No nic, po prostu trzeba je wygonić. Ale to wtedy było możliwe, kiedy przyszedł Duch Święty i ożywił. Zmartwychwstałem do nowego życia. Jezus Chrystus zmartwychwstał i stał się tym zaczątkiem, tym pierworodnym ze zmartwychwstałych. I uczynił możliwym to dla każdego z nas. Stanąłem na nogi, zacząłem patrzeć na to, co możliwe jest dla dziecka Bożego. Moje oczy się otworzyły. Zobaczyłem, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, co jest na świecie. A później ze zdziwieniem zobaczyłem, że w Piśmie Świętym tak jest napisane. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Czy ktoś wierzy, że Jezus Chrystus jest większy niż diabeł? Ktoś wierzy? No właśnie. To Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu. Czy szatan może ciebie pokonać, jak Jezus Chrystus, większy od niego, mieszka w twoim wnętrzu? Może ciebie pokonać? Nie. Ale musisz w to wierzyć. Musisz zmartwychwstać. Musisz powstać do nowego życia, do nowego sposobu działania. Nie otwierać szeroko oczy, bo na językach się modlą. Nie otwierać szeroko oczy ze zdziwieniem. A co oni śpiewają tutaj? Ja nic nie rozumiem. Otwierasz się na Boże działanie. Bo jeśli się nie otworzysz na Boże działanie, to nigdy demonów nie będziesz wyganiać. Jak się nie otworzysz nad Bożego Ducha Świętego, to nigdy językami mówić nie będziesz. A masz mówić. Apostoł Paweł powiedział, ja więcej mówię językami od was wszystkich razem wziętych. Więcej mówię od was językami. A językami mówić zabraniajcie. Komórką dzwonić nie pozwalajcie. A językami mówić nie zabraniajcie. Co to oznacza nie zabraniajcie? To znaczy pozwalajcie. Dlatego my mamy zacząć chodzić w duchu. Po prostu chodzić w duchu. Jeżeli chcemy stać się nową Bożą kadrą, nowym Bożym wojskiem, to musimy zacząć chodzić w duchu. Wiecie, Bóg powiedział, że w ostatecznych czasach utworzy taką swoją armię, która nie będzie o nic pytać. Będzie tylko poddana Duchowi Świętemu. I oni będą robić. Nikomu nie będą się poddawać, jeśli będzie to niezgodne ze Słowem Bożym. Będą działać pod wpływem Bożego Ducha Świętego, nie pod wpływem emocji, nie pod wpływem swojego rozumu, ale będą działać pod wpływem Bożego Ducha Świętego. I dokładnie takim masz się stać ty i ja. Masz zmartwychwstać. Nie leżeć ciągle w grobie. Jezus Chrystus kiedyś do uczonych w Piśmie powiedział, wy jesteście jak groby pobielane. Dlaczego? No piękne. Cały czas piękne, z zewnątrz piękne, wapnem pokryte, bialutkie, czyściutkie, kwiatki położone, wszystko odpowiednio. Ludzie już tak, wiecie, chuchają, dmuchają na te groby na cmentarzach. Oj, jak to ładnie wygląda. kwiatki, wiatraczki, najprzeróżniejsze rzeczy stawiają. Niektórzy nawet tacy są wierzący, że nawet wódkę tam stawiają i jedzenie. No, a tam w środku co jest? Skażenie. I tak bardzo często wygląda chrześcijanin. Przyozdobiony, ładny, wypachniony, umyty, ogolony, ładnie ubrany. Czy to oznacza, że mamy od tej chwili źle się ubierać, nie golić się? No wcale nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby w środku było pięknie. Na zewnątrz też. Ale w środku, żeby najważniejsze było pięknie. Dlatego to, co wyschło, to, co obumarło, ma zmartwychwstać. A to się dzieje tylko pod wpływem Boga. Tylko pod wpływem Jego Ducha Świętego. Duch Święty ożywia. Litera zabija. A Duch ożywia. Chcecie być ożywieni? Bez Ducha tego nie da się zrobić. Dlatego nie myślmy według ciała. Nie krytykujmy według naszego własnego rozumu. Ale po prostu idźmy w to. Po prostu idźmy. Patrzmy, co Słowo Boże mówi i idźmy. Tak jak Słowo Boże nakazuje. A jeśli czegoś nie rozumiemy, to Słowo Boże co mówi? Abyśmy przyszli do Pisma Świętego. A kto Pismo Święte pisał? Duch Święty. Jeśli Duch Święty pisał Pismo Święte, to kto może go nam wyjaśnić? Duch Święty. Rozumiemy? Wszystko wokół Ducha Świętego się kręci. Zobaczmy, jak tutaj czytaliśmy ten fragment. On jest bardzo dobrze oddany właśnie w oryginale, w hebrajskiej Biblii. On jest bardzo dobrze oddany. Że to działa sam Bóg, który się objawił Izraelowi jako Jahwe. Oni nie wymawiali tego słowa. Tam były wpisane i w tej Biblii, co ja mam, hebrajskiej, tam są wpisane tylko 4 literki. I, H, W, H. Te 4 literki tylko są. I oni w tym miejscu, jak widzieli, że te literki są napisane, a czasami tylko 2 J odpisali, żeby czasem człowiek nie wymówił tego Jahwe. I oni tam używali słowa Adonai, czyli Pan. My czytamy, już w dzisiejszych czasach jest to pozwolone dla człowieka. Bóg pozwolił. Jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, jesteśmy pod wpływem Jego działania i Bóg daje nam taką możliwość już. Tak się objawił wszystkim ludziom. Ale my musimy zdawać sobie sprawę, że to właśnie ten potężny Bóg czyni z ciebie nowego człowieka. Nową rzeczywistość daje do twojego wnętrza. Ale zobaczmy, jak przeczytaliśmy ten fragment, to wszystko dzieje się przez Ducha. Ducha. Nawet kości nieżywe leżące w dolinie powstały pod wpływem Ducha. Pod wpływem Ducha. Dlatego bez Ducha do Boga nie da się przystąpić. Nie da się przystąpić do Boga bez Ducha. Dlatego musisz poddać się Bożemu Duchowi Świętemu. I dopóki szatan będzie cię oszukiwał, żebyś nie wchodził w rzeczy duchowe, do tej pory nie będziesz doznawał rzeczywistości nieba. Nie będziesz doznawał zwycięstwa Bożego. Musisz dać w siebie, tchnąć Ducha. Tchnąć w Ducha. Przyjmij tego Bożego Ducha Świętego. Nieraz modlimy się na tym miejscu. Nieraz prorokujemy na tym miejscu. I już nie jeden raz Bóg przez Ducha swojego Świętego mówił: przyjmij. Przyjmij Ducha. Przyjmij Ducha Świętego. I musisz się otworzyć. Po prostu otworzyć. Panie, ja chcę. Ja chcę. Ja się otwieram. Ja się otwieram na Twoje działanie. Wtedy dopiero są możliwe Boże działania. Wtedy dopiero Bóg może powiedzieć: poznacie, że ja jestem Pan. Poznacie, że ja jestem Pan. Powiedziałem i uczynię to. Nieraz ludzie się zastanawiają. Otrzymują słowo od Pana. No jakoś się nie wypełnia. A kto je wypełnia? Bóg. Jeśli uwierzysz, jeśli oddasz się całkowicie pod działanie Bożego Ducha Świętego, to Bóg to wykona. Niechybnie to wykona. Bóg powiedział, ja, Jahwe, dopilnuję tego, żeby to się stało. Kochani, Bóg powiedział, ja dopilnuję, żeby ten świat się zakończył. Wierzycie? Dopilnuje tego Bóg? Tak. Ten sam Bóg, który powiedział, ja dopilnuję końca świata, powiedział, że ciebie będzie błogosławić. Ten sam Bóg, który ma moc zakończyć ten świat, ma także moc wszystko w twoim życiu odmienić. Wierzycie w to? Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Powstańmy. Duchu Święty, przyjdź. Oczekujemy na twoje działanie. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i wypełnij serca nasze swoją obecnością. Duchu Święty, potrzebujemy ciebie. Potrzebujemy twojego ożywczego tchnienia. Potrzebujemy twojego dotknięcia, twojej przemiany nad naszym życiem. Połóż rękę na swoim sercu. Panie, Panie, ja przyjmuję ciebie. Moje serce wypełnij całkowicie swoją obecnością. Daj, aby twoja moc i twoje działanie przyszło do mojego życia. Daj, abym zmartwychwstał do nowego działania, do nowego nawiedzenia twojego ducha. Otwieram się na twoje dzieło. Otwieram się na Ducha Świętego. Zstąp, Duchu Święty, na moje życie. Zstąp, Duchu Święty, i wypełnij mnie. Potrzebuję ciebie jak spragniona pustynia wody. Tak i ja stoję przed Tobą, Panie, i proszę Ciebie, przyjdź. Przyjdź i wypełnij moje serce. Potrzebuję Ciebie. Panie i Boże Wszechmogący, Ty jesteś wielki. Ty możesz wszystko zmienić w życiu naszym. Tak jak wyschłe kości u Ezechiela, powiedziałeś temu prorokowi, aby przekazał to nam. Tak my chcemy być przemienieni. O Panie, oczekujemy na Twoje działanie. Jesteś wielkim Bogiem i cudownym Królem i wszechmogącym Odkupicielem. Dlatego czekamy na Twoje działanie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i wypełnij nas. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.